Mamy tutaj pośród nas brata, który przyjechał z daleka i wiele czasu nam poświęcił, aby nam usłużyć Słowem Bożym. To nie jest taka lekka sprawa, żeby z tematu jakiś opracować. To trzeba poświęcenia, nie dospać i trochę czasu stracić. Więc my również musimy poświęcić, aby ten czas uważnie wysłuchać, bo nie po to tu się zgromadzili, abyś tylko wypełnić swój obowiązek, żebyś przyjść na zebranie, ale zgromadziliśmy się po to, ażebyś się nauczyć żyć. Bo to Pismo Święte mówi, sprawiedliwy umiejętnością żyć będzie. A więc, aby żyć, potrzeba nabywać umiejętność. Matka od maleństwa swoje dzieci chowa i kształci, ażebyś mógł zarobić sobie na życie jakieś lepsze. Chrześcijanin tym bardziej musi poświęcać nie tylko tam 10 lat nauki, ale całe życie, ażebyś się nauczyć żyć, ażebyś utrzymać to życie wieczne, to coś większego jak życie cielesne, doczesne. I mamy pośród nas tutaj brata, który nam usłuży Słowem Bożym według uznania swojego. Prosimy.
Umiłowani w Panu naszym Jezusie Chrystusie bracia i siostry i wszyscy słuchający Słowa Bożego. Zebraliśmy się tutaj w tym domu przy łasce i pomocy Pańskiej, jak czytamy w liście świętego Pawła Apostoła do Rzymian, kiedy on zwraca się i mówi o jednym z chrześcijan, mówi, w którego domu jest zbór, pozdrówcie tych domowników tam. I kiedy my patrzymy tak na to zebranie, to nam automatycznie przypominają się pierwsi chrześcijan. Że aczkolwiek w pogańskim Rzymie były wspaniałe świątynie, wielkie budowle, teatry, amfiteatry, to jednak, tak jak Pan Jezus powiedział, kiedy jeden przyszedł do Niego z nauczonych i mówi, Panie, pójdę za Tobą, gdziekolwiek pójdziesz. A Pan Jezus takie znamienne słowa jemu powiedział, że lisy mają jamy, ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie by głowę skłonił. I te słowa Zbawiciela pełnią się przez cały wiek ewangeliczny aż do naszych dni. Może wy tak się zastanowimy nad tym wszystkim, a zwłaszcza nad dzisiejszą epoką, w której my żyjemy, to bodajże takiego budownictwa masowego na taką skalę, jak dziś, to jeszcze w historii nie było. Ale proszę braterstwa, spróbujcie gdzieś pójść, poszukać jakiś kątek, żeby tak gdzieś odczyt biblijny mieć, żeby tam się lud mógł zgromadzić, żeby na temat Pana naszego Jezusa Chrystusa coś można było powiedzieć. Znajdziemy?
Nie.
Wymówią się pod różnym pozorem, nie możemy, to zajęte jest, to będziemy posiedzenie mieli i tak dalej. Bo proszę braterstwa, musimy być świadomi, że Syn Człowieczy tutaj nie ma gdzie by głowę skłonił. Ta głowa nie miała gdzie głowy skłonić i Jego ciało, ostatni członkowie, te nogi, który to przywilej nam przypadł w udziale, też właśnie nie mamy i musimy wziąć i się pogodzić z tym, że jak on gdzieś po domach zbierali się pierwsi chrześcijanie. Tak samo jeszcze aż do dni dzisiejszych ten przywilej nam jest pozostawiony. I go będziemy mieli aż do ostatnich chwil naszego życia, aż do czasu, o którym Pan Jezus powiedział, jako czytamy w Ewangelii świętego Jana w 9 rozdziale, a 4 wierszu, pracujcie, póki jest dzień, bo przyjdzie noc, w którą nikt nic nie będzie mógł działać, sprawować. Proszę braterstwa, dziś, gdy obserwujemy horyzont, świat, wydarzenia, to automatycznie musimy stwierdzić, że ta chwila nocy jest już bardzo blisko. Tak. Psalmista powiedział, że dzika zwierzyna, to gdy jest dzień, to idzie, kładzie się i leży w swoich legowiskach. Ale gdy przychodzi noc, to wszelka zwierzyna w nocy co robi? Wychodzi na żerować. Tak samo i tu Pan Jezus miał na myśli czas, że wiek Ewangelii miał się zakończyć, a miała przyjść ciężka noc. I przede wszystkim ta ciężka noc, zanim świat jej spróbuje, to szczególnie miała przyjść na kogo? Na wierzących. Jeśli byśmy mieli wątpliwości co do tego, to nie miejmy, bo na przykład jesteśmy świadkami, naturalnie przesłani Pisma Świętego, ostatnich wydarzeń dotyczących Pana naszego Jezusa Chrystusa jako naszej głowy. To proszę, braterstwa, kiedy noc zbliżyła się Pana naszego, kiedy musiał zawisnąć na drzewie krzyża, kiedy nawet jeszcze powiedział, że godzina moja już przyszła, a mówi, to musi się wypełnić, iż ze złoczyńcami policzą, będzie. I rzeczywiście między dwóch złoczyńców Pana naszego Jezusa Chrystusa powiesili. I dla naszego Pana to była noc. Ale po tej nocy, niedługo, ale za 33,5 roku, to dla kogo przyszła ciężka noc? W tamtej epoce. Dla całego narodu żydowskiego. Dla oprawców Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie spodziewali się tego, ale to przyszło. I dziś, proszę braterstwa, musimy przygotować się też na jedno. Bez względu na to, proszę braci i sióstr, na jakim łożu byśmy poznali prawdę? Czy w jakim ugrupowaniu zostaliśmy spłodzeni i powołani do prawdy? To, proszę braterstwa, niech nas to nie dzieli. Jesteśmy uczestnikami jednego powołania. Czy to baptysta, czy nie baptysta, to są wszystko lud poświęcony, powołany. A powołanie, proszę braterstwa, to do czego jest powołanie? Jaki cel tego powołania jest? Powołanie jest, aby wybrać przyszły rząd Królestwa Bożego. Tak musimy tę sprawę przyjąć. Widziałem na Górze Syłońskiej 144 tysiące mających imię Ojca Niebieskiego na czołach swoich. Oni grali na harfach pieśń Mojżesza i pieśń Baranka. A onej pieśni nikt się nie mógł nauczyć, prócz tych, którzy są skupieni z ziemi, aby byli pierwiastkami komu? Bogu i Barankowi. Jaki cel ich jest? W jakim celu Pan Bóg ich powołuje? To znaczy nas, proszę braci, powołuje nas po to, ażeby dać nam do rąk naszych ster przyszłego Królestwa Bożego. Dlatego w Ewangelii świętego Łukasza w 12 rozdziale, 32 wierszu czytamy. Nie bójcie się o malutkie statko, ale bowiem Ojcu Niebios upodobało się dać wam co?
Królestwo.
Królestwo. To jest takie proste. Więc jeżeli jest królestwo, to w królestwie muszą być i poddani królestwa. A jeżeli jest królestwo, to musi być i król. A jeżeli jest król, to musi być i jego otoczenie, czyli rząd, na czele którego rządu ten król ma stać. I właśnie w tym celu Bóg zarządził wiek ewangeliczny, ażeby ze wszystkich narodów i języków wybrać lud imieniowi swemu. Najprzód rozpoczął to poselstwo od narodu żydowskiego, a kiedy ten naród okazał się niegodnym, jak czytamy w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, jak święty Piotr apostoł powiedział, najprzód ta obietnica należy wam i dziadkom waszym. A jeżeli czynicie się niegodnymi tej łaski, to gdzie my idziemy? Do pogan. A oni słuchać będą. I my właśnie jesteśmy z tych pogan, którzyśmy tą obietnicę przyjęli i chcemy jej posłuchać. Ale zanim przejdziemy do naszego właściwego tematu, to ja też mam na sobie, proszę braterstwa, obowiązek od całego zboru Pana w Białymstoku, którzy przeze mnie, dla Was tu wszystkich zgromadzonych, przysyłają bratnie chrześcijańskie pozdrowienie, życząc Wam wszystkim łaski Bożej, miłosierdzia Bożego, zwycięstwa wierzy. I teraz, proszę braterstwa, kiedy mówimy o tej błogosławionej nadziei, to już wiemy, że cel powołania niebieskiego, tak jak Pan Jezus w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Łukasza powiada, że niektóry gospodarz sprawił wieczerze synowi swemu. Okoliczność do tego przemówienia Pana naszego Jezusa Chrystusa posłużyła ta, że tam jeden z zakonników zapytał naszego mistrza: Panie, że błogosławiona jest rzecz jeść chleb w Królestwie Niebieskim. To jest błogosławiona rzecz. Błogosławiony jest ten, który je chleb w Królestwie Bożym. Co ten Żyd rozumiał, to trudno nam jest powiedzieć. Ale zdaje się, nasz Pan, który był nauczycielem nieomylnym, on te rzeczy bardzo dobrze rozumiał i on mu krótko tak opowiedział. Zaczął. Niektóry gospodarz sprawił wesele synowi swojemu. I teraz, gdy to wesele było sprawione, to powiada, że w godzinę tej wieczerzy rozesłał kogo? Sług swoich i idźcie, zaproście gości na to wesele. Ale jak gospodarz musiał być smutny, proszę braci i sióstr, kiedy przyszli posłańcy i co powiedzieli? Panie, myśmy zrobili, myśmy wypełnili swój obowiązek, ale wiesz, czy Panie, co? Pierwszy rzekł, kupiłem wieś, a muszę ją oglądać. Drugi mówi, pojąłem młodą żonę, dlatego przyśnie mu. Trzeci mówi, kupiłem parę jarzm wołów. Idę, abym ich doświadczył, wypróbował. A inny jeszcze, gdy gospodarz to wszystko usłyszał, to co jest powiedziano? Rozgniewał się, proszę bardzo. Rozgniewał się, powiada. Wprawdzie wszystko jest gotowe, ale zaproszeni nie byli godni. Więc teraz wysyła znów drugich sług i gdzie im każe iść? Już do tych zacnych nie każe im iść. Ale na rozstajne drogi, w nagminne drogi, w opłotki tam jeszcze, powiada. I cokolwiek znajdziecie, zdrowe i niezdrowe, to wszystko wprowadźcie tutaj, żeby dom mój był pełen gości. Proszę braterstwa, nieraz my jako ludzie w dzisiejszej dobie i to w późnej dobie, kiedy zbliża się wszystko ku końcowi, to może my nawet nie mamy czasu realnie popatrzeć na wielkie błogosławieństwa łaski Bożej, jaka nam jest zaofiarowana. A w związku z tym, że często przez ludzkie teorie to sprowadza się zamieszanie pojęć między ludźmi wierzącymi. Zamieszanie pojęć wynika, że tak powiem, z tego, do czego może Pan Bóg ludzi nie upoważnił, a mianowicie naznaczanie pewnego okresu, że to w tym czasie to i tamto się musi stać. I właśnie te teorie ludzkie to często wprowadzają zamieszanie między wierzących, poświęconych Bogu ludzi. I dlatego my, miejmy tą trzeźwość, że serca nasze skłaniajmy szczególnie do bezpośredniej wyroczni Słowa Bożego, bo ta się nie myli, proszę braterstwa. I pamiętajmy o tym, że wiek ewangeliczny to jest zamierzony po to, jak byśmy nadmienili, ażeby lud poświęcony Bogu, powołani, wybrani i wierni, mieli otrzymać cząstkę w Królestwie Bożym. A następnie, gdy sami otrzymają tą cząstkę, to z kolei, żeby ich Bóg mógł użyć, w jakim celu i po co? Aby zreformować zbolałą i w grzechu znajdującą się całą ludzkość. Całą ludzkość. I dziś nie jest czas, ten czas, o którym Pismo Święte mówi, jak go czytamy w 22 psalmie, że wszystkie narody, wszystkie granice ziemi nawrócą się i przyjdą do Pana z śpiewaniem, a wesele będzie na głowach ich. Albo 80 psalm powiada, bądź wszystkie narody, któreś Ty, Panie, stworzył, przyjdą i będą się kłaniać przed obliczem Twoim. Następnie jeszcze jeden tekst mamy zapisany w 14 rozdziale. Objawienia w Nowym Testamencie, gdzie jest powiedziano, któż by się, Panie, Ciebie nie bał i nie wielbił imienia Twego, gdyżeś sam święty, bądź wszystkie narody przyjdą i będą się kłaniać przed obliczem Twoim, iż się okazały sprawiedliwe sądy Twoje. Dziś, jako ludzie, to my potrafimy podzielić na klasy, na kasty, na takich czy innych, ale pamiętajmy, proszę bracia, że jeszcze ten czas się nie skończył, o którym święty Paweł, apostoł, pisząc do Żydów w 3 rozdziale powiedział, jako jest napisane, a jest to bardzo piękny tekst, gdzie Bóg przez usta tego świętego męża, zwracając się do nas, jest to pierwszy wiersz 3 rozdziału. I w tym 3 rozdziale Bóg przez usta świętego Pawła, apostoła, powiada tak. I zastanówmy się nad tym. Przetoż, bracia święci, powołania niebieskiego, uczestnicy, obaczcie apostoła i najwyższego kapłana wyznania naszego Jezusa Chrystusa. Bracia niebieskiego powołania, uczestnicy. Więc tu święty Paweł, apostoł, naświetla nam, że tutaj nie ma jakiegoś innego powołania, tylko jest powołanie jedno. I ono jak się nazywa, siostro? To powołanie? Powołanie niebieskie. Niebieskie powołanie. Bo Panu Bogu upodobało się, ponieważ Król zbawienia naszego, wódz naszego zbawienia Jezus Chrystus, otrzymał ciało duchowe, stał się istotą duchową po swoim zmartwychwstaniu, więc tych, których do siebie dziś zaprasza, do których woła, pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i umęczeni, czy obciążeni, pójdźcie do mnie wszyscy, a ja wam sprawię odpocznienie. I ktokolwiek z rodu ludzkiego dziś znużony jest, czy to ideologią, czy to innym, że tak powiemy, warunkami bytu na tym padole łez i płaczu, kiedy zobaczył swoją nicość i to, co się na świecie dzieje, nie podoba mu się, bo za wiele niesprawiedliwości mozolu, to taki człowiek szuka ukojenia gdzie? W Piśmie Świętym. Taki przychodzi do Jezusa Chrystusa. A Chrystus z kolei wlewa w jego serce za pośrednictwem Ducha Świętego nadzieję lepszych czasów. Nadzieję boskiej natury. Tak jak święty Piotr apostoł powiada, przez to wielkie i kosztowne wam są dane obietnice, abyście się przez nie stali czym? Uczestnikami boskiej natury. Tak. I dziś, proszę braterstwa, ten okres czasu jeszcze się nie skończy. Jak to niektórzy twierdzą, że to może nawet spośród naszych braci, co by nie będziemy w bawełnę owijać, też są zdania podzielone i tak dalej, ale niestety to nie jest prawdą. Prawdą jest, jak tutaj braciom, jak najlepiej Bóg pozwoli, postaramy się przedstawić prawdą biblijną i nieomylną, że Pan Jezus powiedział, jako czytamy w 24 rozdziale Ewangelii świętego Mateusza, gdzie jest mowa dotycząca przyjścia Pańskiego i zakończenia się wieku ewangelicznego. Tak. Wiek ewangeliczny miał się zakończyć czymś. Pan Jezus to nazwał jako czytamy w 24 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza, a wiersz 14 to nam bardzo wyraźnie mówi o pewnym wydarzeniu. I żebyśmy do tego wydarzenia i do lekcji tutaj zawartej w tym rozdziale mieli pełne zaufanie, bo ono nas nie zawiedzie. Tak. Pan Jezus, zwracając się do uczniów swoich, ponieważ oni ciekawi byli i oni w tym wielkim proroctwie, bo ten rozdział opisuje wielkie proroctwo dotyczące całego wieku Ewangelii od początku aż do końca, co dotyczy Panie, po czymże? Po znamy. Jaki znak, jaki dowód tego będzie, gdy Ty przyjdziesz na sąd? Kiedy Ty założysz to Twoje królestwo, Panie. Tak. Po czym my poznamy? Pan Jezus powiada nam, jako tutaj jest zapisane, i będzie kazana ta Ewangelia Królestwa po wszystkim świecie na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie
koniec,
proszę bracia. Więc ktokolwiek, czy to z wierzących, czy niezwierzących, bez względu na ideologię, jeżeli by ktoś chciałby coś podobnego propagować, że może dziś się rozpoczęło już to, czy tamto, to my pytamy się takich ludzi biblijnie, czy zgodnie ze słowem poselstwa Bożego, z Ewangelią Jezusa Chrystusa już był ten koniec, bo miał przyjść? Będzie kazana Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Czy ten koniec już był? Nie, proszę braci, bo koniec musimy określić mianem pewnego wydarzenia, które położy kres wszystkiemu, co żyje pod słońcem. I jako dokument takiego wydarzenia mamy opisany tutaj w tym 24 rozdziale, gdzie Pan Jezus powołuje się na pewne historyczne wydarzenie, które miało miejsce na około 2, proszę braterstwa, 4, 5650 lat około przed naszą erą, a może więcej. W przybliżeniu mówię, nie zamykam. W każdym bądź razie około 6000 lat przed naszą erą. Jakie tam miało wydarzenie? Co tam takiego było? Pan Jezus, żebyśmy nie pozostali w nieświadomości, to tutaj właśnie chciał uczniów swoich do tego przygotować. I powiada, ja poczytam i dalej. Trzydziesty siódmy wiersz. A jako było za dni Noego, tak będzie i przyjście Syna Człowieczego. I teraz naświetla nam, co było za dni Noego. Proszę braterstwa, no siostro Kapleska, gdyby ciebie tak ktoś z ludzi światowych zapytał, no niech nam pani powie, co tam było za dni Noego. Jak byś to, siostro, naświetliła takiemu pytającemu?
Pili, jedli, bawili się. Słowa Bożego słuchać nie chcieli.
Tak, tak. A słowa Bożego, był tam kaznodzieja, który zapowiadał, którego Bóg wtajemniczył w swoje plany, ale proszę braterstwa, my tu głęboką lekcję dla siebie musimy wyciągnąć. Dlaczego tego męża wtajemniczył w swoje plany? Co było powodem, siostro Gumiela? I kto to był tym mężem?
Noe.
To był Noe. Dlaczego Pan Bóg go wtajemniczył w swoje plany?
No bo chciał, żeby była chociaż jedna rodzina zbawiona i tam, bo wiedział o tym, że będzie potop.
Nie, siostro. Nie dlatego, że chciał tylko, żeby jedna rodzina była zbawiona. Tylko chciał, żeby cały ród Adamowy był zbawiony. Tak. A zobaczył w tym czasie, gdy z nieba na ziemię spojrzał, to co zobaczył? Że wszelkie ciało popsowało drogi swoje. I już nie było żadnej rodziny, która by pozostała w stanie takim, jakie Bóg sobie życzył, z wyjątkiem rodziny Noego. I dlatego Pan Bóg, zwracając się do Niego, powiada, ja iż Cię widziałem sprawiedliwym przed obliczem moim, to Tobie mówię, że co zbuduj? Korat. Zbuduj sobie korat, proszę braterstwa. A teraz jak wyglądały, co tam się działo? No tutaj mamy tak treściwie opisane, jako było za dni Noego, przed potopem. Jedli, pili, ożeniali się, za mąż wydawali, aż do onego dnia, kiedy Noe gdzie wszedł? Do potopu, do korabia, proszę braterstwa. Aż do czasu, kiedy Noe wszedł do korabia. I teraz, jeżeli byśmy chcieli powiedzieć, że to czy tamto może się rozpoczęło, to pytamy się, kogo przedstawiał Noe przed potopowi i jego rodzina? Na kogo on był obrazem?
Naszego Pana.
On przedstawiał naszego Pana. A rodzina jego kogo przedstawiała? Domowników wiary. Nas wszystkich, którzyśmy porzucili ten świat i gromadzimy się tu i ówdzie, ażeby posłuchać boskiej wyroczni. My właśnie jesteśmy odpowiednikiem rodziny Noego. I teraz, proszę braterstwa, jeśli by ktoś chciał już powiedzieć, że to albo tamto, albo taki czy inny czas, to pytamy się, czy już rodzina Noego weszła do korabia? No jak, bracie? Weszła rodzina Noego już do korabia? Chyba nie. Nie mamy na to dowodów. Bo jeżeli Pan Jezus powiada, jak było za dni Noego, jedli, pili, szczepili się i nie spostrzegli się, kiedy Noe wszedł. Ale Noe wiedział? Noe wiedział. Rodzina jego wiedziała. Ci byli wtajemniczeni, ci wiedzieli. I teraz, proszę braterstwa, będzie kazana ta Ewangelia po wszystkim świecie, na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Więc proszę, braci i sióstr, gdy ten koniec przyjdzie, to możemy być pewni, i my, i wy, że jak? Gdy to przyjdzie, gdy stanie się faktem dokonanym, to jak? Będą zdania podzielone między nami? Nie będą zdania podzielone, bo to się stanie rzeczywistością. To stanie się faktem dokonanym. To już nie będzie zachodziła potrzeba dyskusji na ten temat. Jeżeli dziś, proszę braci, niektóre nauki, taka nauka o odkupieniu rodu ludzkiego, to między braćmi jest zdanie podzielone, nawet już nie mówiąc między badaczami, czy nam z braćmi pokrewnionymi, ale jeżeli weźmiemy baptystów, czy weźmiemy adwentystów, czy nawet braci katolików weźmiemy, to jeżeli powiemy, zapytamy ich, czy ród Adamowy został już odkupiony, czy nie, to jak powiedzą? Został odkupiony, czy nie został? Został, to jest rzecz pewna i nieomylna, że się ta nauka już nie zmieni, bo to jest faktem dokonany. Tak samo i rzeczy dotyczące końca wieku ewangelicznego, wieku Ewangelii, one nie będą podlegać dyskusji, gdy się stanie faktem dokonanym. I dlatego teraz dla nas lekcja to jest ta, proszę braterstwa, ażebyśmy szczególną uwagę zwrócili na wydarzenia ówczesnej doby. Święty Piotr apostoł powiada nam, jako czytamy w drugim liście świętego Piotra apostoła i w drugim rozdziale, to tutaj Bóg przez usta tego męża powiada nam. Od 4 wiersza począwszy. Albowiem jeśli Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie przepuścił, ale strąciwszy ich do piekła, podał łańcuchom ciemności, aby byli zachowani na sąd. Więc tutaj święty Piotr odnosi się, myślę, do tamtego czasu. Także i pierwszemu światu nie przepuścił, ale Noego, samo ósmego kaznodzieję sprawiedliwości, zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożny. I miasta Sodomczyków i Gomory w popiół obróciwszy, podwróceniem potępił, wystawiwszy je na przykład tym, którzy by niepobożnie żyli. Czyli lekcja, jaka stąd wynika, wyciągnąć możemy dla naszego zbudowania, to jaka jest że w tamtym czasie co się działo na ziemi? Panowała straszliwa bezbożność, rozwięzłość, niemoralność do ostatnich granic, a jeszcze co, proszę braterstwa. A Pan Jezus powiedział, że podobne warunki zaistnieją w czasie, kiedy On będzie miał przyjść, kiedy On będzie obejmował swoje królestwo, kiedy On będzie przygotawiał poza figuralnego Noego i jego rodzinę do wejścia poza wtórą zasłonę. Bo co my rozumiemy przez korab? Wtórą zasłonę. Tak jak święty Paweł apostoł pisząc do Efezów, do Kolosensów, umarliście w Chrystusie, umarliście i żywot wasz skryty jest gdzie? W Bogu, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Umarliście dla tego świata. Zanurzyliście się przez chrzest, a żeby właśnie uniknąć tego, jak Pan Jezus nauczał, pamiętajcie, aby w tym czasie brzuchy wasze nie były przepełnione obżarstwem i opilstwem i pieczołowaniem o ten żywot, a nagle by przyszedł na was ten dzień, bo to przypadnie jako sidło na wszystkich mieszkających na okręgu ziemskim. Więc proszę braterstwa, porównując teraz, by i będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. I teraz, kiedy przeniesiemy się myślą do tamtego czasu, jak tu święty Piotr nam tą rzecz naświetla, więc Noe powie, Pan Bóg do Noego powiada, zbuduj sobie korab. Noe wyszedł z poselstwem i powiada, że tak i tak, słuchajcie, sąsiedzi, przyjaciele, Pan Bóg powiedział mi, że cały świat będzie spustoszony, ziemia będzie wyniszczona i ja muszę zbudować korab. No to z czym się spotkał? Możemy wniknąć w istotę tych rzeczy, gdzie przez 1656 lat ani kropla deszczu z nieba nie spadła. Więc Noe naraził się na szyderstwo. Noe naraził się na pośmiech. Ale proszę braterstwa, gdy przyszedł czas, jako czytamy, kiedy już Noe skończył wszystko, pracę swoją i z rozkazania, z polecenia Bożego teraz wprowadził zwierzęta czyste i nieczyste, po siedem i po dwa, po dwoje z nieczystych i sam wszedł do korabia, to teraz kto za nim drzwi zamknął? Bóg zamknął za nim drzwi, proszę braterstwa. I teraz, kiedy my się nad tym zastanawiamy, kiedy ten deszcz zaczął bez przerwy lać we dnie i w nocy przez 40 długich dni, 40 dób, i kiedy szczyty gór, najwyższe szczyty, mam na myśli szczyt Mont Everest w Himalaja, który jest prawie 8 tysięcy metrów wysoki, a Pismo Święte nam powiada, że wody podniosły się 15 stóp ponad najwyższe szczyty gór. Tak jest napisane, prawda? Więc teraz co się musiało dziać w sercach tych, którzy zostali zaskoczeni? Bo to jak sidło przypadło wówczas na wszystkich, którzy w tamtym czasie mieszkali. I my czytamy pewną wzmiankę na temat, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że takie wydarzenie miało miejsce, to właśnie Hio prorok w swoim proroctwie też wzmiankę na ten temat czyni w 22 rozdziale i powiada nam tak. Jak to było za dni Noego? Co tam takiego było? No jedli, pili, ale żenili się, za mąż wydawali. Ktoś mógłby zapytać. No ale czy jeść, pić, za mąż wydawać, żenić się, budować domy, to jest coś grzesznego? To nie jest grzesznego. To jest normalne zjawisko dla wszystkich ludzi. Ale tam nie tylko było to. Dziś też jesteśmy w epoce, żyjemy, gdzie budują, szczepią. Często w telewizji, w radiu nam mówią, że 8 hektarów, tyle hektarów pod szkłem przykryli, prawda? Też jest postęp, budowanie i tak dalej. Ale prócz tym budowlą, prócz tej technicy, tej umiejętności dzisiejszej doby, to co towarzyszy? Co towarzyszy temu? dziękczynne modlitwy za to wszystko, że Pan Bóg taką umiejętność dał ludziom? Czy jakaś wdzięczność za to, że Bóg tak błogosławi wszystkiemu, że w przyzwoitych domach mieszkamy, mamy centralne ogrzewanie? Czy towarzyszy temu wdzięczność?
Tylko lud Boży może dziękować.
Proszę, braterstwa, tu zwróćmy uwagę i przeczytajmy właśnie tak, jak Hiob nam naświetla w 22 rozdziale, kiedy opisuje wydarzenia ówczesnej doby. I pisze tak, od 15 wiersza. I za ścieżki wieku przeszłego nie baczysz, którą deptali ludzie jacy? Złośliwi. Była to klasa ludzi złośliwych, którzy są wykorzenieni przed czasem. Bo czas wykorzenienia niepoprawnych grzeszników to kiedy będzie? No jak mi bracie powiedział. Czas wykorzenienia niepoprawnych grzeszników, o których Pan Jezus powiedział, bo drzewo, które nie przynosi owocu, to będzie wycięte i ogniem spalone. To kiedy to będzie? Tak, to będzie w która śmierć, ale kiedy? W epoce tysiąclecia, czyli Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bo kiedy Kościół z Chrystusem będzie za wtórą zasłoną i będzie rządził, to tysiąc lat będzie właśnie przeprowadzał proces naprawienia wszystkiego. A to, cokolwiek się nie da naprawić, to napisane jest, a kto nie znalazł się napisany w księgach do życia wiecznego, to gdzie był wrzucony? Do jeziora ognistego. Tak jest śmierć, która, które zniszczenie. I tutaj właśnie Hiob nam naświetla. Którzy są wykorzenieni przed czasem, proszę braterstwa. Jeszcze czas ten prawdziwy nie przyszedł, ale oni spowodowali swoją bezbożnością to, że Bóg ich dalej nie mógł tolerować. To przed czasem zostali wykorzenieni. A powodzią zalały się grunty ich. Komentarz jest prosty, proszę braterstwa. Tu nie potrzeba. Pismo samo za siebie powiada, a powodzią zalały się grunty ich. Ale dlaczego to przyszło? Tu właśnie mamy naświetlenie. Co w ówczesnej dobie było? I teraz czytamy dalej. Którzy mawiali Bogu, odejdź od nas. Tyś nam w ogóle niepotrzebny. Panie Boże, z Twoim zdaniem my nie potrzebujemy się liczyć. My budujemy wspaniałe gmachy. Wspaniała kultura u nas jest. Bo była. Pamiętajmy, że przed potopem była wspaniała kultura. Pismo Święte powiada nam, że to byli mężowie, ci, którzy z demonów się urodzili. To jacy to mężowie byli? Sławni. To byli mężowie sławni w wieku onym. To byli potężni ludzie zrodzeni z aniołów i z córek ludzkich. Ale kiedy oni poczuli swój geniusz, swoją wiedzę, to co Panu Bogu powiedzieli? Zamiast klęknąć i podziękować, oddać hołd, wdzięczność Twórcy, to oni powiedzieli, odejdź od nas. Cóż by nam uczynił Wszechmogący? Na co On nam potrzebny? Gdyż On był napełnił dobrem domy ich. Ale rada niepobożnych daleka jest ode mnie. Co widząc sprawiedliwi, weselili się, a niewinny naśmiewał się z nich. Tu, proszę braterstwa, w tych krótkich tekstach mamy odzwierciedloną historię ówczesnej doby, że właśnie Pan Bóg postanowił położyć kres, postanowił położyć koniec wszystkiemu, co wówczas żyło, a przyczyną do tego... właśnie dopełniła miary im. I dlatego, kiedy to już przyszło, to musimy sobie zdać sprawę, że tam się kończyła pewna epoka, czyli świat. Świat. A święty Piotr apostoł, jeżeli byśmy mieli wątpliwość co do tego, przychodzi z pomocą, jak nam mówi, a jako ten pierwszy świat, będąc wodą zatopiony, zginął, tak teraźniejszy, zły świat, w którym my dziś żyjemy, w którym piękne domy budujemy, gdzie wielki przemysł rozwinął się, inwestycja za inwestycją rośnie, ale za umiejętność dzisiejszej doby, za wynalazki, które zostały odkryte, że Stwórca dozwolił na to, bo to w ręku Pańskim było. Proszę, braterstwa, słowa wdzięczności od pokolenia dzisiejszego nie ma. Żenią się, budują, cudzołożą, zdradzają mążone, żona męża. Rodzice dzieciom nieposłuszni, bezwstyd rozpanoszył się na ulicach, miastach i tak dalej. A dziś jest czas, tak jak ongiś, że Pan Bóg z nieba zaczyna patrzeć na ziemię. Jako tam czytamy, to jest w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale zmianka na ten temat uczyniona, gdzie Pismo Święte nam powiada, że Pan Bóg pamiętał o wszystkim, wiedział, obserwował wszystko tak, był cierpliwy, był bardzo cierpliwy, spoglądał na wszystko, oceniał wszystko i czytamy tutaj w 12 wierszu tegoż rozdziału od 11 nawet, ale ziemia popsowała się, była przed Bogiem i napełniła się nieprawością. I napełniła się nieprawością. Wtedy wejrzał Bóg na ziemię, a oto popsowana była, albowiem zepsowało było wszelkie ciało drogę swoją na ziemi. I rzekł Bóg do Noego, co rzekł? Koniec wszelkiego ciała przyszedł przed oblicze moje, bo napełniona jest ziemia nieprawością do oblicza ich, przetoż je wytracę z ziemią. Uczyń sobie korab, drzewa gofer, poczyń przegrody i tak dalej. Więc przyczyną ówczesnej katastrofy była straszliwa bezbożność, niegodziwość i złość ludzka. Że Pan Bóg bezczynnie nie mógł przejść nad tym do porządku dziennego i teraz Noego poinformował o tym, że przyszedł czas, muszę to wszystko usunąć z powierzchni ziemi. Usunąć z powierzchni ziemi to wszystko muszę, albowiem wielka jest złość ludzka. Jest wielka złość ludzka. I teraz do Noego powiedział, uczyń sobie korab, zbuduj go, postaw piętra, a oto ja przywiodę potop na ziemię ku wytraceniu wszelkiego ciała. Następnie w 7 rozdziale znów czytamy dalszą tą rozmowę tego świętego męża ze swoim Stwórcą i rzekł Pan do Noego, wnić ty i wszystek dom twój do korabia, bom cię widział sprawiedliwym przed obliczem moim w narodzie tym. Wnić ty i dom twój do korabia, bom cię widział sprawiedliwym w rodzaju tym. Proszę, braci i sióstr, a zwłaszcza do was młodych, przejrzyjcie, otrząśnijcie się z letargu wiekowego, z letargu naszych ojców, naszych dziadów i pradziadów, jak święty Piotr apostoł powiada nam, którzy nam przekazali to marne obcowanie, a myśmy od tego marnego obcowania zostaliśmy wykupieni nie srebrem ani złotem, ale drogocenną krwią jako niewinnego baranka przejrzałonego przed założeniem świata. Więc otrząknijmy się z tego letargu, zbadajmy, czy ten głos Boży odnosi się do nas. Czy ten głos przemawia do naszego rozsądku, a czy my z kolei możemy się przyznać i przyjąć ten głos, że ten głos jest do nas i ten głos brzmi, ja widziałem cię sprawiedliwym w rodzaju tym. Tak. Wnić ty i rodzina twoja do korabia, bom cię widział sprawiedliwym. Szczególnie droga młodzieży. Nie patrzcie na tą ułomność, na tą głupotę, na te odkryte ciała, na tą nagość dzisiejszej doby. Nie patrzcie na to wszystko, co jest na świecie, bo to jest tylko już kwestia czasu, bo korab Noego zbliża się w swojej budowie ku końcowi. Ten korab jest już tak daleko zaawansowany, że w niedalekiej przyszłości, a nawet nie wiemy, co jutro przyniesie, czy nie usłyszymy głosu, że my tu na ziemi nie jesteśmy potrzebni. Że przyszedł czas, że my musimy przejść śmierci do żywota. Że my musimy rozstać się z tym padolem łez i płaczu, albowiem ciało i krew Królestwa Bożego nie podziedziczy. Bo my do korabia pozafiguralnego możemy wnieść tylko przez ofiarę i poświęcenie. Przez ofiarę i poświęcenie. My musimy być do końca w nienawiści u wszystkich narodów. Musimy być jako śmieci i umieciny u świata tego. Ale mamy błogosławioną nadzieję. Tak jak święty Paweł Apostoł w liście do Rzymian powiada, a jeśli z nim cierpimy, z nim królować będziemy. I kiedy tutaj przyjdzie pozafiguralny potop ognia, jako ten pierwszy świat, będąc wodą zatopiony, zginął, tak teraźniejszy, zły świat ogniem spalony będzie. Powracając teraz do Ewangelii świętego Mateusza, do 24 rozdziału, gdzie Pan Jezus właśnie nawiązuje do tego historycznego wydarzenia i daje przestrogę ludowi swemu, żebyśmy z tej przestrogi skorzystali, jak tutaj czytamy od 16 wiersza. Tutaj Pan Jezus powiada o zburzeniu też Jeruzalemu jako znaku. Po czymże, Panie, poznamy, że Ty przyjdziesz na sąd? Jak my to rozeznamy? Pan Jezus powiada tak. Najprzód powiedział o pewnej obrzydliwości spustoszenia. Na ten temat są różne tłumaczenia i tak dalej. Ale jest też rzeczą pewną i nieomylną, bo Pan Jezus nawiązuje do oblężenia Jeruzalemu. 16 wiersz. Wtedy ci, co będą w ziemi judzkiej, niech uciekają na dół góry, a kto na dachu, niechaj nie stępuje, aby co wziął z domu swego, a kto na roli, niech się nazad nie wraca, aby wziął szaty swe, albowiem, a biada brzemienny piersiami będzie w one dni. Przecież módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie albo w sabat, albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jaki od początku świata nie był, ani potem już będzie. A gdyby nie były skrócone na dni mordu, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych będą skrócone one dni. Więc tutaj mamy historyczne przedstawienie, ostrzeżenie było dane dla świętych pańskich żyjących w ówczesnej dobie, które jest też odzwierciedleniem poza figury, czyli to, co się działo przy potopie, to miało się dziać też w wieku ewangelicznym, ale najprzód miało dotyczyć narodu żydowskiego. Więc Pan Jezus powiada, ci, co będą w judzkiej ziemi. Stolicą judzkiej ziemi było Jeruzalem. I proszę, braterstwa, tak Pan Bóg pokierował przez Ducha Świętego, że uczniowie, którzy byli świadomi, oczekiwali rychłego zakończenia się, bo oni już w tamtym czasie spodziewali się ustanowienia Królestwa Bożego. Ale nie rozumieli rzeczywistości, że spustoszenie Palestyny, zburzenie świątyni jeruzalemskiej nie będzie jeszcze końcem epoki wieku ewangelicznego, a będzie tylko spustoszeniem epoki żydowskiej, która trwała od przymierza aż do przyjścia, do pierwszego przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa. I gdyby byli posłuchali Pana Jezusa, ten okrutny i straszny los tego narodu byłby nie spotkał. Ale oni nie chcieli słuchać. Oni odwrócili się od tego wszystkiego. I teraz uczniowie oczekiwali, I teraz, gdy zobaczyli uczniowie pierwsze kohorty rzymskiej legiony zbliżające się do Jeruzalemu pod Jeruzalem, wszystko opuściło miasto i uciekło w góry. A gdy ujrzycie obrzydliwość spustoszenia, bo tam jeden z cezarów rzymskich to wniósł bożka rzymskiego do świątyni na pogardę i powiedział, tu w świątyni musi Bóg rzymski stać. Aczkolwiek jest jeszcze inne tłumaczenie, ale jest faktem historycznym, że Rzymianie tak zrobili. A żeby zelżyć naród żydowski i tak dalej, to swojego bożka do świątyni pańskiej wprowadzili. Czyli to była wielka obrzydliwość. A za tą obrzydliwością, czyli za tym bożkiem, to przyszło spustoszenie, tak jak Daniel prorok powiedział, i przyjdzie pustoszyciel, i aż do skończenia dni będzie spustoszenie. Także z narodu żydowskiego i z Palestyny absolutnie tylko goła ziemia została. I w międzyczasie, przedtem, zanim się nastąpiło to oblężenie, to wszyscy chrześcijanie, którzy mieli tą nadzieję, uciekli. Nikt nie pozostał i nikt z chrześcijan w oblężeniu jeruzalemskim nie zginął. A Żydzi, którzy nie posłuchali tego, nie przygotowali serca swojego, zgromadzili się na święto Pesach, czyli Paschy. Po hebrajsku Pesach znaczy święto pomazania. Na pamiątkę wyjścia synów izraelskich z Egiptu, kiedy tam hizopem maczali we krwi baranka i pokrapiali drzwi swoje. Więc rok rocznie Żydzi obchodzili przez 1800 lat na pamiątkę tego wyjścia z Egiptu i właśnie to było święto tego pomazania, święto wielkanocne, więc zgromadzili się na obchodzenie tego baranka około 2,5 miliona z całej Palestyny. Tymczasem pierścień legionów rzymskich otoczył, zamknął, ale wówczas, kiedy wierzący chrześcijanie posłuchali Rady Pańskiej i wszyscy ulotnili się na góry judejskie. Żaden nie zginął. A legioni ścisnęli oblężenie, trwało 7 miesięcy. Do tego stopnia było, doszło, że kiedy ci w oblężeniu będąc żołnierze żydowscy przebiegając pewną ulicą, a już głód był, bo za miesiąc czasu wszystko zostało zjedzone. Straszliwy głód był. Różnymi sposobami, co tamkolwiek mogli za te mury przedrzucić, ale co to było na 2,5 czy 3 miliony ludzi? Rzymianie nie dopuszczali środków żywnościowych. Więc różnymi sposobami, co tam jeszcze mieli, to szybko zjedli, zapanował straszliwy głód. I kiedy zgłodniali żołnierze żydowscy, przebiegają pewną ulicą, naraz poczuli zapach pieczonego mięsa. Poczuli zapach pieczonego mięsa i naraz włamują się do drzwi gwałtownie, żeby czasami ktoś im spod nosa nie sprzątnął, żeby coś zjeść. Wchodzą do pokoju, w mieszkaniu stoi kobieta z podgrążonymi oczyma, blada, wylękniona, a oni do niej: tu masz pieczeń, my głodni jesteśmy, my jesteśmy obrońcami, daj tutaj jeść. A ona mówi: mam, dam. Z pod łóżka wyjmuje półmisek, a na półmisku upieczone jej niemowlę, proszę braterstwa. To nie jest bajka, to jest rzeczywistość, przed którą cały świat dzisiaj stoi. To się powtórzy w skali światowej. Macie i spożywajcie. Zbledli, zdrętwieli. Wy zobaczyli to. Nie wiedzieli, co począć. Tak. I matki jadły synów swoich. Tak. Ale tylko dlatego, dla swojej złośliwości i uporu. Ale ci, którzy posłuchali Rady Pańskiej, to uszli tego wszystkiego na góry. Dziś, proszę braterstwa, zanim ta katastrofa dziejowa nie pogrąży w odmętach dzisiejszego świata, gdzie będą szczepili, budowali za mąż, wydawali i tak dalej, a ziemia będzie zepsowana i wszelkie ciało zepsuje drogi swoje. Proszę braterstwa, dziś już nie my wierzący ludzie, ale niewierzący ludzie, ci ateiści, którzy dziś dzierżą ster rządów w orbicie socjalizmu dzisiejszego, zastanawiają się, różni profesorowie, różni radykałowie, co zrobić, jak zahamować proces demoralizacji. Kiedy byłem na jednym odczycie, to było w szkole, kiedy taki pan magister przemawiał, to proszę braterstwa, kiedy podejrzanych takich nastolatek, 250 przebadanych, wszystko zepsute, dziewczęta, 13-12-letnie, proszę braterstwa. Więc oni biorą się za głowy i powiadają, jak uratować rasę, jak zahamować proces nieprawości, degeneracji i upadku. Proszę braterstwa, my możemy krótko powiedzieć, gdy przyjdzie Syn Człowieczy i zali znajdzie wiarę na ziemi. Ale co znajdzie? Tak jak było za dni Nowego. Tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Wtedy, gdy usłyszycie wieści, gdy ujrzycie Jeruzalem oblężone od wojska, uciekajcie na góry. Dziś, proszę braterstwa, Jeruzalem literalna, jej nowa, dla niej nowa epoka zaświtała już, ale dla nas, dla starego świata, dla świata pozafiguralnego, nowego, dzisiejszego zepsucia, zgnilizny, proszę braterstwa, ratujmy się. Nie oglądajmy się na wstecz, ale uciekajmy na góry, na górę uciekajmy. Bo być może, że przyjdzie tak, że będziemy jeszcze może błagali jak Lot. Panie, na górę już ja nie zdążę wejść. Za późno. Na górę ja już nie zdążę wejść. To też my skorzystajmy. Tak jak święty Paweł, apostoł, powiada do Filipensów, jak jest napisane w drugim rozdziale, bo jak my możemy na tą górę ujść? Jak my się możemy uratować? To tutaj właśnie daje nam dobrą radę. Święty Paweł, apostoł do Filipensów, w drugim rozdziale powiada nam, jako czytamy. To jest słowa, są błogosławione. Przetoż, 12 wiersz. Przetoż moi najmili, jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej, ale dlatego więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem swoje zbawienie sprawujcie. To jest jedyny sposób, proszę braci. To jest jedyna ucieczka, przez którą możemy wyrwać się z odmętów dzisiejszego, ginącego już świata. Proszę braterstwa, przypomina mi się słowa pewnego ministra angielskiego, który w zeszłym roku odwiedził Danię, bo był ciekawy, że tam w Danii to jest taka wolność, nikt niczym nie skrępowany i tak dalej. To on pojechał zobaczyć, jak oni sobie dają radę. No i gdy tam pojechał, no to naturalnie na pewien spektakl go poproszono tam do teatrze czy gdzie i tam zobaczył bezwstydną, ohydną, że tak powiem, i niemoralność publicznie prezentującą i tak dalej. Na tyle był człowiek uczciwy, że nie wytrzymał do końca. W połowie tego spektaklu uciekł z tego przed widowiska. Wsiadł na samolot, przyjechał do Anglii i w parlamencie wygłosił przemówienie. Ratujmy kraj purytanów. Ratujmy kraj purytanów, póki jeszcze jest czas. Co to znaczy kraj purytanów? Purytanie to była organizacja, coś w rodzaju naszej, chrześcijan, reformowanych chrześcijan, którzy wydali walkę wszelkiej niemoralności, wszelkiej niesprawiedliwości. wychowywali w prostocie, w surowych obyczajach swoje dzieci, następnie przenieśli tą ideologię nawet do Ameryki, następnie w Ameryce służyli tym niewolnikom, chronili niewolników, których sprzedawali, pomagali im, nawet przemycali ich do Kanady, bo tam już wolność była i tak dalej. Byli to ludzie, którzy wielki wkład wnieśli w Wielkiej Brytanii, którzy kraj dźwignęli z popiołu, bo to zaczęło kwitnąć handel, rzemiosło i obyczaje moralności, kultury i tym podobnie. I ten minister właśnie zawołał: ratujmy kraj purytanów, czyli tych, którzy kiedyś byli ostoją, że jeżeli my Anglicy jeszcze istniejemy, to musimy to zawdzięczać purytanom, tym prawdziwym chrześcijanom, bo purytanin znaczy po polsku, dosłownie przetłumaczy ten wyraz, czysty. To byli czyści ludzie. To byli i my bądźmy takimi purytanami. Bądźmy takimi, żeby dzisiaj, kiedy zwiastujemy czas, którego przyjścia, kiedy mówimy, że Chrystus przychodzi na sąd, a żeby przeprowadzić sąd narodów, to żebyśmy też mogli usłyszeć te słowa, jak on dziś usłyszał Noe. Tylko ciebie samego widziałem sprawiedliwym w rodzaju tym. Podałby Bóg, drodzy bracia i siostry, żeby takie słowa mogły pasować do nas. Żebyśmy mieli to w sercach naszych, to poczucie godności tych czystych, tych nieskalanych, tych niezmieszanych z dzisiejszym bezbożnym światem, ale żebyśmy byli tymi czystymi. Żeby to do nas się stosowały te znamienne słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa. I następnie, proszę braci, przejdziemy do drugiego punktu zapisanego w 19 rozdziale też tejże samej Księgi Mojżeszowej i znów wyciągnijmy lekcję, bo będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Żebyśmy sobie uzmysłowili, że ten koniec to nie jakaś bajka, że to nie jest jakaś legenda, ale to jest rzeczywistość, nad którą już zaczyna świat myśleć. Zaczyna świat na to trzeźwo spoglądać i teraz chcą się uratować, to właśnie dokonują lotów na księżyc, na dna oceanów, ażeby przedtem wszystkim mogli się gdzieś skryć. Ale my powiadamy Słowem Pańskim, że nie będzie skrycia na księżycu, a nie oceanu. Ale z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Przyjdźcie wszyscy do pozafiguralnego Noego. A wiecie, co on mówi? Przeczytamy. Ale jeszcze teraz weźmiemy pod uwagę 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tutaj, proszę braterstwa, Pan Jezus też w tym 24 rozdziale Ewangelii Świętego Mateusza powiada nam, jako czytamy, jako było za dni lotowych. Co tam było za dni lotowych? Więc proszę braterstwa, w stosunku do tego, co było przed wojną, przed 39 rokiem za tak zwanych rządów sanacyjnych, to powiem braciom, że w tamtych czasach było straszliwe bezrobocie. Biedny rolnik litr mleka sprzedawał za 8 groszy, parę jaj za 5 groszy. Nie miał biedak za co podatku opłacić, ale na ziemi, a całe masy ludzi miejskich, rzemieślników różnych zawodów chodziło bezrobotnych. Cała masa grupy artystów chodziły po ulicach, po podwórkach, grając i tamto z balkonu ktoś zrzucił i tak dalej. Takie warunki były. Ale jak były te warunki, ten niedostatek był, to byli ludzie pobożniejsi. Aczkolwiek nie byli pobożni, ale byli pobożniejsi niżeli dziś. Nie było takiego rozgardyjaszu. W takiej sukeneczce mini, proszę braterstwa, panienka nie pokazałaby się na ulicy, bo ją by palcami kurwa. A dziś stało się modne. I doczekaliśmy innej epoki, innego czasu. I dziś, proszę braterstwa, doczekaliśmy takiego czasu, gdzie Pan Jezus powiada, jak było za dni Noego, albo za dni Lotowych. Za dni Noego szczepili, budowali i tak dalej. Jesteśmy świadkami tego postępu technicznego. Następnie za dni Lotowych znów co było? Nie było bezrobocia, bracia i siostry. Nie było niepokojów i niedostatku. A ta przyczyna była Sodomy i Gomory, że zginęła, że była obfitość chleba i sytość, obfitość pokoju i sytość chleba. I niemoralność wówczas, rozpusta do ostatnich granic. I święty prorok pański Izajasz to te wydarzenia tamtej doby tak opisał, jako czytamy w 3 rozdziale. W 3 rozdziale, począwszy od 8 wiersza. Bo Jeruzalem upada, Juda się wali, dlatego że język ich i sprawy ich są przeciwko Panu. Pobudzając go do gniewu, oczy majestatu, jego postawa, oblicza ich świadczy przeciwko nim. Grzech swój jako Sodomczycy opowiadają, a nie tają. Biada duszy ich, albowiem sami na się przywodzą złe rzeczy. Postawa oblicza świadczy przeciwko nim. Grzech swój jako Sodomici opowiadają. Proszę braterstwa, dziś czy w zakładzie pracy, czy w biurze, czy gdziekolwiek, taka sobie pani wyśminkowana, ugorsetowana przyjeżdża i proszę braterstwa, taki sobie pan wykrawatowany przyjeżdża z czasów albo tam z sanatorium czy z wypoczynku, powiada, ale poderwałem babkę, tak, tak, a ja poderwałam faceta i tak dalej, a mąż, a co tam mąż, proszę braterstwa, o czym to świadczy, proszę braci, sióstr, tak. Grzech swój jako Sodomici opowiadają, a nie tają go. Nie wstydzą się już, nawet nie chcą, żeby to tajne było. Czyli do publicznej świadomości, wiadomości to wszystko się przedostaje. Ale jaki rezultat i koniec tego? A jak było za dni Lotowych? I cóż tam takiego było? Otóż czytamy w 19 rozdziale, jest historia tu opisana i wzmianka, że przyszli do Sodomy czasu wieczornego dwaj mężowie, którzy przedtem już z Abrahamem rozmówili się, wtajemniczyli go w cały plan i następnie przyszli do Sodomy. Weszli i wtajemniczyli swoje zadanie Lota. I teraz mówią do Lota: myśmy przyszli zburzyć to miasto. Masz tu jeszcze kogoś? Przyjaciół? Krewnych? Znajomych może masz? Wyprowadzaj to wszystko. Zabieraj to stąd, bo my to miasto zburzymy. Z tego miasta ani ślad nie pozostaje. Ale kiedy z takim poselstwem przyszli, proszę braterstwa, no Lot posłuszny rozkazom pańskim wyszedł tam. Poszedł do najbliższych, poszedł do zięciów swoich, którzy mieli pobrać jego córki za żony. Ale gdy im przedstawił ten fakt, to co oni na to powiedzieli? Słuchaj, siostro, co powiedzieli ci zięciowie Lota, kiedy Lot do nich poszedł? No. Co powiedzieli? Nie śpijcie. Ciało jest mdłe. Duch jest ochoczy, ale ciało jest mdłe. Ale im się to wszystko zdało, jakoby żartował. Jakoby żartował. A teraz mało tego, a ci bezbożni ludzie co zaczęli robić? Gwałt czynić. Gwałt zaczęli czynić Lotowi. Bo powiada, bo oni tak mężów chcieli zelżyć. Ale Lot powiada, macie moje córki, ale mężom. Ty, powiada, tu między nami jesteś gościem przechodnim, a ty chcesz nami rządzić? Tobie gorzej uczynimy, niżeli onym. No i w chcą włamać, ale ci aniołowie zarazili ślepotą. Lota wciągnęli i teraz powiada: wychodź, zabieraj wszystko, bo mi zorza wschodzi, a mi do rana musimy to wszystko zniszczyć. No i teraz, proszę braterstwa, jaką lekcję mi z tego możemy dla siebie wyciągnąć, to jest ta. Jako tu jest powiedziano: a gdy weszła zorza, przymuszali aniołowie Lota, mówiąc: wstań, weź mi żonę twoją i dwie córki twoje, to tylko pozostało, które tu są, byś snać nie zginął w nieprawości miasta tego. Wychodź! A gdy on się pociągał, proszę braterstwa, tak często z nami jest. Jesteśmy uświadomieni, jesteśmy wtajemniczeni, ale jeszcze nas do tej Sodomy coś zawsze ciągnie. Jest nam ciężko, no a jeszcze to, a jeszcze dzieciom pomóc, a tamto, a jeszcze może coś zbudować, coś zrobić, a na majestat pański czasami za mało patrzymy. Ale aniołowie do nas mówią: uchodź, uchodź na górę. Ale co się okazało? Że teraz Noe, Lot się w ostatniej chwili zorientował i powiada: panie, już na górę? Co? Za późno. O, proszę, braci i siostry, bądźmy czujnymi, żeby nie było za późno. Póki się dziś nazywa, starajmy się być blisko naszego Pana. Zwiążmy się z Nim, zaufajmy Mu, a On w dzień zły skryje nas. Bo aczkolwiek ten Lot ociągał się, to jednak Pan mu był łaskaw i dał mu wyjście, że skrył go w dzień zły, gdy Sodoma i Gomora się paliła. Ale proszę braterstwa, teraz Pan Jezus znów przychodzi nam z pomocą i jako czytamy w Ewangelii świętego Łukasza w 17 rozdziale, tu mamy wzmiankę uczynioną, tu mamy przestrogę, gdzie Pan Jezus przez usta tego ewangelisty zostawia nam mocne świadectwo. Żeśmy z tego świadectwa skorzystali, proszę braci i siostry, żebyśmy właściwy wniosek wyciągnęli, właściwą lekcję. I tutaj mamy powiedziane, jako Pan Jezus powiada od 29, nawet od 26. A jako było za, bo powtarza tą samą myśl, co i u Mateusza było. A jako było za dni Noego, tak będzie za dni Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili, za mąż wydawali do onego dnia, którego Noe wszedł do korabia, a przecież do potok wywracił wszystkie. Także jako się działo za dni Lotowi. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, aż do dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, a spadł jako deszcz, ogień i siarka z nieba i wytracił wszystkie. I wytracił wszystkie. I właśnie Pan Jezus znów nam powiada, coś mi powiedzieli na wstępie. Bo tutaj właśnie jest opis i Pan Jezus przychodzi do tej końcowej fazy naszej epoki, naszego czasu, w którym żyjemy. I tutaj czytamy, gdzie jest powiedziano w 21 rozdziale Ewangelii świętego Łukasza, to jest powiedziano, jak Pan Jezus powiada, że to będą ciężkie dni, że przyjdzie taki czas, wtedy będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach. Taki znak, jaki dziś już mamy, gdzie człowiek wjechał na księżyc, to jest swego rodzaju znak, proszę braterstwa. Nie mówiąc już o innych znakach, o Wenus, o innych planetach, o samym Słońcu i będą znaki na Księżycu i gwiazdach. A na Ziemi uciśnienie narodów z rozpaczą. A znalazłem tłumaczenie, proszę braterstwa, a na Ziemi w tym czasie narody bez wyjścia będą. Bracia, a zwłaszcza wy, matki, ojcowie starsi, bo ci młodzi to tego nie pamiętają. Ale przypomnijcie sobie tamte 20 lata, rok 1920 i 39. Była tak zwana Liga Narodów. Ta Liga Narodów miała być pewnego rodzaju taką banią ochronną. Taką instytucją, która miała rozbrojenia dokonać, zabezpieczyć, żeby już wojen nie było. Ale ta organizacja czym się skończyła? Drugą straszliwą wojną światową. Dziś jesteśmy świadkami, 25 lat mamy taką organizację, nazywa się Organizacja Narodów Zjednoczonych. Konferowali na szczycie i pod szczytem i tak dalej, ale proszę braterstwa, w tym czasie Pan Jezus powiada, narody z rozpaczą wołać będą. Na Bliskim Wschodzie, w Palestynie wszystko postawiono, zapięto na ostatni guzik i tylko sygnału czekali. W Wietnamie 25 lat bez przerwy we dnie i w nocy leje się krew. Na pograniczu chińskim całe zastępy przygotowane do bratobójczej, morderczej walki, proszę bracia. O czym to wszystko świadczy? Że organizacja ludzka nie zabezpieczy. W organizacji ludzkiej nikt się nie ukryje. Uchodźcie na górę, póki jest czas. W tym czasie narody bez wyjścia będą także, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Na razie jeszcze na wszystkim świecie tego nie ma, ale kiedy czytałem gazetę albo przez radio mówili, że tam miasto Hue, które jest obiektem następnego ataku, tam ludzie niepewni, żołnierze nie wiedzą jak się zachować, ludzie przerażeni i nie wiedzą gdzie uciekać, co ze sobą począć. To jest tylko w jednym małym Wietnamie. Ale Pan Jezus powiada, że to wszystko przyjdzie na cały świat, proszę państwa. Więc póki się dziś nazywa, i tutaj Pan Jezus dostarcza nam wspaniałej lekcji, kiedy powiada, tak ci też będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Onego dnia byłby kto na dachu, a naczynia w domu niech nie wstępuje, aby je pobrał. A kto na roli niech nazad nie wraca. Na to, co jest poza, niech się na to nie ogląda. I przytacza nam historyczne wydarzenie. Pamiętajcie na żonę lotową. Tak. Więc jaka lekcja, jaki sens tego? Pamiętajcie na żonę lotową. Jak byś, bracie, to wytłumaczył, gdyby ciebie ktoś zapytał?
No bo żona lotowa widziała wyjście z Sodomy, widziała i miała możliwość przeżycia, a jednak jej ciągnęło do tej Sodomy i oglądnęła się.
Tak.
Szkoda jej było.
Dziękuję. Pan Jezus powiada, kto przyłożył rękę do pługa, niech się nazad nie wraca. Lekcja. Ktokolwiek zrozumiał poselstwo Ewangelii, kto odczuł słodycz Ducha Świętego, słyszał powołanie. Ktokolwiek we wnętrzu swym, w sercu, w uczuciach swoich odczuł nadzieję zbawienia wiecznego, przyszłe Królestwo Boże, niech już się nie odwraca. Niech z powrotem nie ogląda na ten świat. I proszę braterca, my wierzący ludzie to czasami nie mamy tego zmysłu, ale ludzie światowi, którzy troszkę się zaryją w tym, nie dla celów, proszę braterstwa, poświęcenia, zbawienia, ale dla zabłyśnięcia. Oni potrafią przedstawić obraz i kiedy opisują żonę lotową. Kto to była żona lotowa? Lot był pobożny człowiek, ale żona lotowa była pusta, próżna kobieta. Strojnisia, tam materiały, jedwabie. Lot był dosyć bogaty człowiek, bo jego trzody, jak czytamy, z Abrahamowymi, ziemia ich nie mogła znieść bogactwo. Abraham sobie tam w namiotach odłączył się, w Mamre zamieszkał i jego to minęło. Ale Lot przez swoją chciwość, tak musimy powiedzieć, zobaczył, że tam na tej dolinie Sawę ta ziemia jest jełowata, tłusta, zamieszkał. Odłączył się, ale popatrzył, tu będzie dobrze, trawy zielone i tak dalej. Ale nie spostrzegł się, kiedy się znalazł w obrębie czego? Sodomy i Gomory. Pagoza rozbudowało się i zahaczyło, w samym środku Sodomy się znalazł. Teraz ta żona jego próżna malowanka, strojnisia była i tak dalej. No i miała szkatułę. Tam były te bransolety, nausznice, czyli kolczyki, pierścienie, sygnety różne. Teraz aniołowie przychodzą i uciekajcie, bo tego dnia, tej nocy to miasto zburzymy. Ale no ona w końcu i ją aniołowie za rękę chwycili, ale biedna już wyszła, dwa kroki zrobiła i przypomniała, że na kredensie leży szkatuła. Złote kolczyki, bransoletki, śminki tam były, wszystko no to, co do toalety damskiej potrzebne. I biedna przypomniała i obejrzała się, a gazy atomowe zadusiły ją. I nic nie pomogło. I stąd lekcja. Pan Jezus te rzeczy bardzo dobrze rozumiał. Pamiętajcie na żonę Lotową. Pamiętajcie na żonę Lotową. I dziś, proszę braterstwa, Chrystus Pan nam się ofiaruje. Chrystus Pan, jako czytamy w objawieniu w 3 rozdziale, powiedział nam, a nawet oświadcza się, bo to poselstwo jest do naszego okresu, w którym my żyjemy, do okresu końcowego. I w tym okresie końcowym Pan Jezus znamienne słowa mówi do nas, jako czytamy w 3 rozdziale objawienia, gdzie jest wzmianka uczyniona, a w wierszu 19 począwszy. Ja, którykolwiek miłuję, strofuję i karzę. Bądź tedy gorliwy, a pokutuj. Bądź mi tedy gorliwi. Bo proszę braterstwa, aczkolwiek przyznaję mi się do rodziny Noego, aczkolwiek przyznaję mi się do tych, którzyśmy uwierzyli, którzyśmy swoje zbawienie w Jezusie Chrystusie Panu naszym położyli, ale każdodziennie nas dotyka grzech. Każdodziennie dotykają nas ułomności. Każdodziennie czegoś nieprzyzwoitego się dotykamy, czy słowem, czy uczynkiem, czy myślą. Dlatego Pan Jezus przyszedł i puka do naszych serc. Do naszych serc i powiada, ja, który strofuję, napominam i każę. Bądź tedy gorliwy i pokutuj. Zaprzestań tego, siostro i bracie. Przestań już myśleć o tej Sodomie i Gomorze, a uciekaj na górę, póki się dziś nazywa. Dziś, jeśli byście głos Jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych. Uciekajcie na góry, łączcie się z Panem, a ujdziecie tego wielkiego skażenia. I następnie ten Pan powiada nam, 20 wiersz, oto stoję u drzwi kołaczę. Jeśli by kto usłyszał głos mój i otworzył drzwi, w niej idę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Oto stoję. Być może, proszę braterstwa, jest jeszcze wielu takich młodych serc, uczuciowych, że ten Pan kołacze do ich serc. Stoi, domaga się, żeby otworzyć to serduszko, żeby mógł tam wejść. A zaś nie wiecie, iż ciała wasze są świątynią Boga żywego, a Duch Święty mieszka was. Odczujmy tą słodycz. Otwórzmy te nasze serca. Bądźmy bohaterami. Uzbrójmy się w hart i siłę duchową, że tam może koleżanka, kolega, a może tam na dańcyk już nie pójdę i tak dalej. Rzućmy to wszystko. Otwórzmy nasze serca Panu, bo nasz Pan powiada nam, jako czytamy w Ewangelii Świętego Jana, znamienne słowa, proszę braci i sióstr, słowa zachęcające, tak jak te, to i tutaj w 6 rozdziale Świętego Jana Pan Jezus nam oferuje swoją przyjaźń, oferuje nam swoje zapewnienie, gwarancję przyszłego życia wiecznego. I powiada tak, od 37 wiersza, wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie. Do mnie przyjdzie. A tego, co do mnie przyjdzie, nie wyrzucę precz. Bom stąpił z nieba nie, iżbym czynił wolę moją, ale wolę Onego, który mnie posłał. A Taciec wolę Onego, który mnie posłał Ojca. Abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, ale abym to wzbudził w On ostateczny dzień. A tak jest wola onego, który im posłał, aby każdy, kto widzi Syna, wierzy weń, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w ostateczny dzień. Drodzy bracia i siostry, weźmy głęboko do serc naszych te parę słów napomnienia i będzie kazana ta Ewangelia na świadectwo wszystkim narodom, a wtedy przyjdzie koniec. Jest już tylko kwestią czasu. I śpieszmy się, ażebyśmy mogli wejść do pozafiguralnego koralu. I pamiętajmy na słowa Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ostrzega. Który nas ostrzega i mówi nam, jako czytamy w Ewangelii świętego Marka w 14 rozdziale, a 27 wierszu. W 14 rozdziale Ewangelii świętego Marka jest wzmianka uczyniona, a w 27 wierszu o pewnym wydarzeniu, końcowym wydarzeniu misji naszego Pana. I tutaj mamy powiedziane, że Pan Jezus powiedział do nich: czujcie i módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochoczy, ale ciało mdłe. Więc drodzy bracia i siostry, ja kończąc ten przedmiot o końcu poselstwa ewangelicznego i apeluję do serc waszych i serca swego. Pokutujmy. Otwórzmy szeroko serca nasze Panu, żeby w tej godzinie wieczorowej mógł zagościć, jak on gdzieś zrobili apostołowie, kiedy Pan Jezus dążał do Emału i pokazywał, że dalej ma iść. Ale oni na tyle byli gościnni, że mówią: Panie, dzień się ma ku wieczorowi. Gdzie pójdziesz?